Właśnie minęła 19, a to oznacza, że drogi słuchaczu, nadszedł dla Ciebie czas wyboru. Przed Tobą dwie opcje. Wybierz mądrze. Możesz wyłączyć radio i bez celu błąkać się ulicami swojego miasta, pozwalając myślom rozpełznąć się w miejskim szumie. Albo, i do tego gorąco Cię zachęcam, możesz zasiąść w wygodnym fotelu, objąć dłońmi kubek wieczornego kakao, włączyć radio i oddać się słuchaniu kolejnego odcinka programu Konkretne rozmowy o książkach. Ja nieodmiennie i z uporem nazywam się Michał Barton, a dziś wieczorem zabiorę Cię w wyjątkową podróż przez świat wykreowany przez mojego gościa. Świat, który niepokoi, intryguje i wciąga bez reszty. Wybierz mądrze. Mój rozmówca to człowiek, który zawodowo testuje oprogramowanie, ale z pasją i precyzją buduje literackie światy. Jak sam mówi, testowanie i pisanie świetnie się ze sobą łączą, bo oba wymagają dociekliwości, planowania i ciągłego zadawania pytania. A co by było gdyby? Mój gość prywatnie jest nałogowym czytelnikiem, konsolowym graczem i miłośnikiem sportu, zwłaszcza piłki nożnej. Towarzyszą mu dwa koty, które, jak to koty, równie często wspierają, co skutecznie odciągają od pisania. Mieszka w Warszawie, po prawej stronie Wisły. Kajetan Szokalski, bo to właśnie on jest moim gościem, autor dystopijnej powieści Jemiolec, kryminału Klub Białych Zębów oraz wielu krótkich form literackich, opowiadań, wierszy i drabli. W literaturze najchętniej sięga po horror, science fiction, fantastykę i kryminał. A w dzisiejszej audycji usłyszymy jeszcze relacje Marcina Sobalskiego z Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Zostańcie z nami. Zaczynamy! Zanim jednak rozpoczniemy rozmowę z moim dzisiejszym gościem, chciałbym zaprosić Was na krótki przerwnik muzyczny. Ten utwór moim zdaniem doskonale współgra z atmosferą powieści Jemiolec. Gdy wyobrażałem sobie jej ekranizację, właśnie ta melodia wybrzmiewała w mojej głowie w scenie otwierającej. Była na samym szczycie mojej osobistej playlisty. Przed nami symfonia roztopionych chmur.
Dzisiaj sufit z jasnego szkła. Mała lornetka, gęsty dywan i przejrzysty dach. Głowa do góry, tam w górze wolność, na niebie ma swą twarz. Symfonia roztopionych chmur nad nami dzisiaj gra. Smyczki tańczą góra tu i bębny biją w takt. Symfonia roztopionych chmur im dyryguje wiatr. Się jeszcze skowronka cichy śpiew. Ukoi serce szepcząc, że mimo łez. Głowa do góry, tam w górze wolność, na niebie ma swą twarz. Symfonia roztopionych chmur nad nami dzisiaj gra. Smyczki tańczą góra dół i bębny biją w takt. Symfonia roztopionych chmur im dyryguje wiatr. Dzień. wybiją w takt. Symfonia roztopionych chmur im dyryguje wiatr.
Jemielec łączy elementy fantastyki socjologicznej, cyberpunka i satyry politycznej. Jakie były twoje główne inspiracje przy tworzeniu powieści? Czy czerpałeś z konkretnych dzieł literackich lub filmowych?
Inspiracją bądź takim cennym drogowskazem jest chociażby cytowany na początku powieści George Orwell, jego rok 1984. Darzę tę powieść dużym sentymentem, jednakże bezpośrednio nie czerpałem akurat z tych wymienionych gatunków bądź konkretnych dzieł. Chociażby literaturę Janusza Zajdla, który jest głównym przedstawicielem fantastyki socjologicznej, poznałem już po wydaniu Jemielca, kiedy zasugerowano mi, że moja historia zawiera właśnie elementy z tego gatunku. Co do satyry, to ona przewija się najbardziej świadomie przez cały tekst, ale tutaj jakby też nie sugerowałem się gatunkiem satyry politycznej. Wykorzystywałem to raczej jako narzędzie literackie, coś z pomocą czego mogę przedstawić historię w krzywym zwierciadle, ponieważ było mi to potrzebne. Aczkolwiek niektórzy widzieli tutaj podobieństwa do innych dzieł, których nie czytałem. Na przykład Kuba Ćwiek mówił o żonach ze Stepford i Iry Lewina, bądź nawiązaniu do trylogii Cornetto, czyli filmów między innymi Simona Pegga, brytyjskich filmów, chociażby Wysyp żywych trupów.
Nie wiem, czy zaraz nie zdradzę za dużo, więc ostrzegam, możliwy drobny spoiler. Ale kiedy czytałem Jemielca, wpadł mi w oko pewien wątek, który od razu uruchomił wyobraźnię. Otóż pojawia się tam powieść pani księgowej. Ma ona w rękach tajemniczą książkę, zawiniętą w gazetę czy jakiś inny papier i skrzętnie ją ukrywa. Nie chce jej nikomu pożyczyć, zwłaszcza głównemu bohaterowi, co od razu budzi podejrzenia. I teraz najlepsze. Przez całą lekturę byłem absolutnie przekonany, że na końcu okaże się, iż ta tajemnicza książka to legendarne 1984 George'a Orwella. Ale niespodzianka. To wcale nie jest 1984, tylko coś zupełnie innego. Coś zaskakującego. I dlatego właśnie sam musisz, drogi słuchaczu, sięgnąć po Jemielca, jeśli chcesz się dowiedzieć, co naprawdę czyta pani księgowa. A przy okazji, czytając tę powieść, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że fabularnie układa się ona jak film. Część dziejąca się w Nowej Elektryce miała dla mnie klimat jak z filmu Głowa do wycierania Davida Lyncha. Surrealistyczny, mroczny, duszny. A z kolei rozdziały z Blasku Futury to już zupełnie inna estetyka. Niemal jak Truman Show. Z tą specyficzną sztucznością rzeczywistości i poczuciem, że ktoś cały czas patrzy. Jako odbiorca tej książki chciałbym się podzielić moimi uczuciami. Co o tym sądzisz?
Znaczy, jeśli chodzi o Lyncha i Eraserhead, to akurat kiedyś, chyba dawno temu oglądałem, ale na pewno jakby to nie była moja inspiracja. Z kolei jeśli chodzi o drugą pozycję, to akurat nie kojarzę nawet tytułu w tym momencie. Miło mi słyszeć, że każdy czytelnik miewa swoje wizje. Jest to na pewno dla mnie fajne i takie cenne jako taka wskazówka, że faktycznie ta historia w pewien sposób oddziałuje na wyobraźnię.
Akcja książki toczy się w Polsce przyszłości, która przypomina realia PRL-u. Dlaczego zdecydowałeś się na takie połączenie retro-futurystycznego klimatu z wizją przyszłości?
Jest takie przysłowie, które mówi nam, że historia toczy się kołem i w momencie, kiedy gdzieś siadałem do pisania tej historii, zadałem sobie pytanie, co by było, gdyby losy Polski potoczyły się w taki sposób, że nastąpiłby znaczny regres technologiczny, a moje pokolenie, które byłoby mniej więcej w wieku matuli, doświadczyłoby wątpliwych roków PRL-u, które znamy tylko z opowieści. I tak też właśnie powstał ten mój dystopiczny PRL-owski klimat Jemielca. Wyobraziłem sobie taki scenariusz i podążyłem w tym kierunku. Stąd wyszło takie, to zostało ujęte, stąd pojawił się ten retrofuturyzm tej historii i wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawe połączenie.
Blask Futury to zamknięte miasteczko, które z pozoru oferuje idealne warunki życia, ale skrywa mroczne tajemnice. Czy tworząc to miejsce, chciałeś nawiązać do konkretnych utopijnych lub dystopijnych wizji znanych z literatury bądź historii?
Inspiracją, która dała podwaliny pod Blask Futury, był pewien artykuł, który przeczytałem w Przekroju. Był to któryś z numerów z bodajże 2017 roku i niestety nie pamiętam imienia, nazwiska autorki, bo to na pewno była autorka, oraz samego tytułu artykułu, ponieważ ten numer Przekroju gdzieś mi zniknął. Ale pamiętam, że opowiadał on o utopijnych wizjach architektów chcących stworzyć miasto idealne i mocno mnie to wtedy zaciekawiło i też gdy już zabrałem się do pisania, uznałem, że jeśli umieszczam historię PRL-u przyszłości, to przeciwstawną tego świata, tej szarości, tej industrialnej sytuacji, w jakiej są bohaterowie, to byłoby takie idealne amerykańskie przedmieście, taki American Dream. I też na bazie tej wizji, jako takie kontry do nowej elektryczki, powstał właśnie Blask Futury.
Główny bohater Jemiolca, Julian Weigiel, to malarz karoseli samochodowych, który trafił do Blasku Futury z powodu choroby matki. Jakie cechy charakteru Juliana były dla ciebie kluczowe przy jego kreowaniu?
Chciałem przedstawić Juliana jako postać przede wszystkim wiarygodną. Chciałem, żeby pasował do nowej elektryczki, do tej sytuacji społecznej, w jakiej znajdują się moi bohaterowie. Wyobraziłem go sobie właśnie jako samotnego kawalera, który żyje gdzieś w tym społeczeństwie takim najmniejszym nakładem sił. Nie wymaga on od życia zbyt wiele, bo wydaje mu się też, że nic na niego nie czeka i jest to też uwarunkowane po prostu sytuacją gospodarczą kraju. Jest on człowiekiem prostym, oddanym swojej rutynie. Jego rutyna przede wszystkim praca, dom, kasza z grzybami, którą wiecznie gotuje mu matula, opieka też nad matką. Czasami wypije jakąś małpkę za zakładem, ale chciałem też, żeby wszystko to robił, mimo wszystko nie tracąc pewnej pogody ducha, żeby była w tym jakaś może naiwność, ale taka pozytywna. Pamiętam, że na pewno kojarzył mi się na początku troszeczkę Julian z takim Forrestem Gumpem, aczkolwiek to tylko gdzieś na po samym początku, jak tworzyłem tę postać, jak pisałem. Później oczywiście losy tych bohaterów jak to zupełnie inaczej wyglądają, inaczej wygląda też ich rozwój. I tak powiedziałbym też, że właśnie z powodu tych trudnych warunków, w jakich się wychowywał, dorastał, nawet nie wie, że może drzemać w nim jakikolwiek potencjał. I powiedzmy, że to dopiero się zaczyna uwalniać, gdy mamy Jemiolca. I ten Jemiolc to też nie jest żaden spoiler, ponieważ to jest początek samej historii. Dowiadujemy się, że matka głównego bohatera choruje na Jemiolca i Julian zaczyna szukać sposobów, aby ratować swoją matkę. I gdy dostaje szansę zamieszkania właśnie w Blasku Futury, jednocześnie otrzymywania wysokiego wynagrodzenia z tego tytułu, podejmuje bardzo zero-jedynkową, jedyną racjonalną, wydaje się w tym momencie, decyzję, czyli mówi tak, no bo w tym momencie dla niego wszystko jest czarno-białe, a te odcienie szarości pojawiają się dopiero w Blasku Futury i to też wtedy Julian zaczyna odkrywać siebie na nowo.
Czytając Jemiolca, od pierwszych stron miałem wrażenie, że świat, który stworzyłeś, jest tak przerażający, tak brutalny i odczłowieczony, że niemal automatycznie wyklucza jakiekolwiek uczucia wyższe. Myśl o miłości, bliskości, zakładaniu rodziny wydawała mi się zupełnie nierealna. Miałem przekonanie, że w tym świecie ludzie nie łączą się w pary, nie budują relacji, bo po prostu nie ma na to miejsca. I dlatego byłem pewien, że główny bohater nigdy nie znajdzie dziewczyny, narzeczonej, że nie stworzy z nikim wspólnego życia, bo w tej rzeczywistości takie rzeczy po prostu się nie zdarzają. A jednak coś w tej historii pęka, jakby na przekór regułom tego koszmarnego świata. No i jeszcze jedno. Wspomniałeś o Forreście Gumpie i rzeczywiście coś w tym jest. Jest w głównym bohaterze taka naiwność, to specyficzne wycofanie, pewna czystość spojrzenia, które kontrastuje z brutalnym otoczeniem. Ale miałem także inne skojarzenie i mówię to bez cienia złośliwości, że pomimo życia w środowisku robotniczym, w rzeczywistości na wskroś zindustrializowanej perelowskim duchu, bohater myśli i mówi językiem inteligenta. Nie lakiernika z wielkiego kombinatu, a raczej kogoś, kto świadomie lub nie operuje refleksją, metaforą, wewnętrzną narracją, która zwykle nie rodzi się na taśmie produkcyjnej. To było dla mnie bardzo ciekawe, jakby jego sposób myślenia przeczył warunkom, w którym się wychował.
To jest zabieg, który też specjalnie zastosowałem, właśnie tak jak wspominałem o tym ukrytym potencjale, to jakby w ten sposób widać, że czytamy tą historię z perspektywy Juliana i widzimy właśnie jego podejście do pewnych sytuacji, do życia, poznajemy w ten sposób historię i my już od samego początku widzimy, że faktycznie jest tu pewien kąt, tylko że sam Julian tego jeszcze w tym momencie po prostu nie wie.
Mam jeszcze jedno pytanie ode mnie, nomen omen jako konsumenta. O co chodzi z kaszą z grzybami? Bo powiedzmy to wprost, Julian, twój bohater, zdaje się żywić niemal wyłącznie tą jedną, jedyną potrawą. Kasza z grzybami, przygotowana przez jego niezawodną matulę, wraca niczym refren. Czy to tylko lokalny koloryt, element świata przedstawionego? A może i tu pytanie z nutą podejrzenia? Ta kulinarna monotonia ma jakieś drugie dno, symbol, trop, który przeoczyłem. Bo przecież w literaturze nic nie dzieje się przypadkiem. Zwłaszcza jeśli coś tak często wraca na talerz głównego bohatera.
Trochę ma. To jest tak. Przede wszystkim chciałem, przewija się tylko to jedno i wyłącznie danie, ponieważ chciałem w ten sposób też przedstawić, że no, nie bardzo mamy opcję wyboru w tym świecie. Tak, czyli możemy ograniczać się do naprawdę niewielkiej ilości produktów, nie ma z tego wyboru dużo i chociażby kasza z grzybami jest tutaj tego przykładem. Ale no, powiedzmy, to taki bardziej mój trend. Po prostu moja babcia robi bardzo dobrą kaszę z grzybami i po prostu jak pisałem tę historię, to tak jakoś wyszło, że właśnie to danie wylądowało na kartach tej powieści i tak też już zostało.
Czytając, miałem taką teorię. Może nie do końca prawdziwą, ale całkiem prawdopodobną. Sądziłem, że to wyglądało tak. Julian, może jeszcze jako młody chłopak, w przypływie chwilowego entuzjazmu pochwalił swoją mamę. Powiedział coś w stylu: mamo, ta kasza z grzybami jest przepyszna. I to wystarczyło. Mama jak to mama chwyciła te słowa z całym sercem. Usłyszała pochwałę, więc postanowiła już nigdy nie schodzić z kulinarnego piedestału. Z miłości, z troski, z tej prostej potrzeby dawania tego, co najlepsze, zaczęła gotować wyłącznie tę jedną potrawę. Bez końca. Dzień w dzień. Jakby chciała powiedzieć, skoro to lubisz, to będziesz miał tego pod dostatkiem. Piękne i trochę tragikomiczne, prawda? Taki cichy dramat domowej miłości. I może właśnie dlatego ta kasza z grzybami w Jemiolcu smakuje nieco inaczej niż zwykły posiłek, bo niesie ze sobą cały emocjonalny garnek nieprzepracowanej bliskości.
Jest to też fajny trop. Myślę, że na pewno robiła to z miłością, tak czy inaczej, nawet jeśli nie było innej możliwości, tak? I tylko i ta kasza i grzyby były po prostu gdzieś tam najtańsze i najłatwiej dostępne dla ludzi w nowej elektryczce.
A swoją drogą warto się na moment zatrzymać i zadać sobie pytanie, co tak naprawdę kryje się w tych grzybach. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę warunki, w jakich przyszło żyć mieszkańcom nowej elektryczki, zanieczyszczenie powietrza, toksyczna gleba, dziwne anomalie klimatyczne, to nie sposób nie zastanowić się, co te grzyby tak naprawdę wchłonęły. Grzyby to jak gleba, chłonie wszystko, co go otacza. I teraz pytanie. Co takiego przeniknęło do tego codziennego dania Juliana? Czy ta kasza z grzybami to naprawdę tylko prosty, matczyny posiłek? A może to cichy nośnik świata, który ich otacza? Świata skażonego, przetrawionego, pełnego niewidzialnych toksyn. I może to nie przypadek, że Julian żyje w takim zawieszeniu między rzeczywistością a snem. Smacznego?
Tak, to myślę, że to nawet nie jest pytanie na tę hipotetyczną przyszłość, tak, ale jakby doskonale wiemy, że też rozmowa o GMO, tak? To przecież to jest coś, co gdzieś cały czas jest obok nas, więc wcale nie wykluczam, że w przyszłości ten temat dalej będzie gdzieś omawiany. A w takim środowisku właśnie jak nowa elektryczka, to myślę, że nawet jest to jeszcze większy problem.
Ale jest też aspekt pozytywny w twojej książce i światełko w tunelu, ponieważ okazuje się, że w przyszłości jednak Polska postawiła na elektrownie atomowe i oto mamy atom.
Dokładnie tak. W mojej wizji, to takiej czarnej wizji, tak? Troszeczkę. W końcu dystopia. Owszem, zostało to postawione w końcu, ale też na kartach powieści mamy rok 2068, więc można by powiedzieć, że to mogło być już za późno, jeśli to jest pierwsza elektrownia atomowa. Czy taki jest ustawie mądrzejszy ode mnie? Ale tak, pojawia się. Tylko czy przypadkiem nie za późno, to można też mieć taką myśl, czy to już taki, nie taka musztarda po obiedzie, w tym przypadku jakieś takie może, biorąc pod uwagę, jak ten rząd Tomasza Futury w tej powieści pojawi się na kartach, czy taki może nie próba ratowania jakiejś obecnej sytuacji.
Myślę, że jak teraz zaczniemy budować elektrownie atomowe, to akurat na 2060 będą gotowe. I tak będzie to za późno, ale lepszy ryc niż nic. Chociaż Polska na kartach twojej książki jest strasznym miejscem. Ale z drugiej strony blask futury jest ładnym miejscem, nie ma smogu, jest zielono i miło. Więc może poza dużymi centrami przemysłowymi jest czym oddychać.
Tak, no tutaj akurat faktycznie piłem się po powieści o tej samej nowej elektryczce, która tak naprawdę jest po prostu jednym miasteczkiem gdzieś w południu Polski i tak naprawdę nie opisuje tam szerzej, jak wygląda sytuacja w kraju. To gdzieś zostawiłem w takim trochę niedopowiedzeniu, też trochę specjalnie, ponieważ chciałem skupić się na tym aspekcie, więc na pewno jest gdzieś lepiej, tak? Ale z drugiej strony bohaterowie cierpią też na taki niedobór informacyjny, że tak naprawdę nie mogą być tego pewni. To też jest takie pewne narzędzie tutaj władzy, która stoi gdzieś na czele tej mojej Polski z Jemiolca. Jeśli nie masz wiedzy na temat tego, co się dzieje, no to też ciężko jest mieć ogląd na sytuację i podejmować na przykład jakieś decyzje, które po prostu będą w stanie wpłynąć lepiej na twoją sytuację życiową.
Wróćmy do głównego nurtu książki. Na kartach twojej książki występuje choroba zwana jemiolcem, która dotyka matkę głównego bohatera, czyli Juliana. Choroba ta jest niezwykle oryginalnym elementem fabuły. Skąd wziął się pomysł na taką metaforyczną przypadłość? Czy ma ona jakieś symboliczne znaczenie?
Pomysł na jemiolca pojawił się w mojej głowie dość przypadkowo i pojawił się on oczywiście przed tym, zanim w ogóle zacząłem pisać historię, bo tak naprawdę, nawet jak sam tytuł wskazuje, to był jakiś zaczyn do opisania reszty. I tak naprawdę jemiolca wymyśliłem przez dwie takie sytuacje. Podczas jednej z wycieczek, już wiele lat temu, nie pamiętam, czy była wczesna wiosna, czy późna jesień, niemniej nie było za wiele liści na drzewach. I na właśnie takim skupisku drzew gdzieś w mieście zobaczyłem ogromne skupisko jemioły. Tak naprawdę było mnóstwo tej jemioły i wtedy chyba moja wyobraźnia zaczęła pracować. Tak się zacząłem zastanawiać, co to by się stało, jak nie wiem, zabraknie drzew, a ta jemioła zejdzie na ziemię i zabierze się za ludzi. Drugi z kolei pomysł, powiedzmy tutaj już było, że jemiolec może być pasożytem, ale kwestia pozostawała, jak on ewentualnie by się rozprzestrzeniał, to tutaj weszła inna sytuacja. Kiedyś w pracy mieliśmy problem z klimatyzacją. Poważny problem, że ta klimatyzacja naprawdę już nie działała, ledwo dyszała. To było lato, był upał, była tragedia. Tak się męczyliśmy z 2-3 tygodnie. Aż w końcu przyszli panowie konserwatorzy, otworzyli tę klimatyzację, spojrzeli, zamknęli. Powiedzieli, żebyśmy nigdy więcej tego nie uruchamiali, bo oni nie wiedzą, co z tego wyjdzie i żeby nie było z tego krzywdy. No i właśnie wtedy tak sobie wyobraziłem, jak właśnie ten jemiolec, bo faktycznie w takich zagrzybiałych klimatyzacjach na pewno nic fajnego nas nie czeka, no że po prostu by z tego wyszedł i jakby w ten sposób gdzieś by się rozpoczęła ta jego, nazwijmy to, inwazja. I dopiero mając tą chorobę, reszta pomysłów, czyli tak jak mówiłem, ten dystopiczny świat, ten PRL-owski w przyszłości, to idealne miasteczko, to wcześniej były po prostu oddzielne, samotne puzzle gdzieś w mojej głowie, ale jak się pojawił ten jemiolec, to wszystko skoczyło na swoje miejsce i po prostu wsiadłem do pisania.
No tak, w klimatyzacji mieszkają grzyby, a grzyby, jak wiemy, to ani zwierzęta, ani rośliny. Nie wiadomo do końca, czym one są. Trzeba na nie uważać.
Bardzo, zdecydowanie.
W twojej powieści pojawia się wiele postaci o wyrazistych cechach i często karykaturalnych nazwiskach. Czy chciałeś w ten sposób podkreślić pewne cechy społeczeństwa lub nawiązać do konkretnych archetypów?
Troszeczkę. Tutaj przytoczę może parę nazwisk, żeby ktoś, kto nie czytał, to miał też wiedzę. Mamy na przykład Gienka Kolasy, Tytus Racuch, Leokadia Klejnot, Brynka Masełko. I tak, ta satyryczna, a czasami wręcz przegięta konwencja jemiolca w niektórych przynajmniej miejscach sprawiła, że chciałem, aby te postaci jak najbardziej uwypuklić. I muszę przyznać, że miałem niezłą zabawę z wymyślaniem tych nazwisk, doskonale wiedząc, że one są w jakiś sposób przerysowane, nawet czasami mocno. Więc po prostu chciałem, żeby opisywać tych bohaterów, żeby zapadali w pamięć nie tylko po tym, jacy oni są, ale właśnie już na poziomie imienia i nazwiska. Chciałem, by brzmieli swojsko, może nawet tak aż do przesady. Z kolei inny zabieg zastosowałem przy tworzeniu stewardów, czyli takich strażników blasku futury, dość tajemniczych strażników. I tutaj mamy z kolei Xawerego Nowaka, Jessica Wiśniewską i Briana Kowalskiego. I tutaj jak brałem się za tworzenie tego, to wybrałem trzy takie nie do końca typowe polskie imiona. Tutaj zwłaszcza Jessica czy Brian to ewidentne amerykanizmy. A potem przypisałem im trzy najbardziej powszechne polskie nazwiska, jakie znalazłem w Wikipedii, czy gdzieś w jakimś innym spisie. Więc bawiłem się tą konwencją, bawiłem się tworzeniem tych postaci i ten właśnie taki karykaturalne nazwiska są tutaj specjalnym zabiegiem.
Jemiolec porusza tematy manipulacji, kontroli społecznej i utraty wolności jednostki. Jakie przesłanie chciałeś przekazać czytelnikom poprzez tę historię? Dodam na marginesie, że inwigilacja i propaganda jest tam na porządku dziennym, bo żeby wyjąć coś z lodówki, trzeba najpierw obejrzeć film propagandowy.
Jemiolca zaczynałem pisać w takim dość gorącym społeczno-politycznym okresie w Polsce. To był 2019 rok i głośno było wtedy o wyborach parlamentarnych, ogólnopolskim strajku kobiet, gdzie w międzyczasie mieliśmy czarny marsz, pod płaszczykiem większych afer rząd przepychał jakieś swoje ustawy. Z kolei na początku 2020 roku najpierw było głośno o Brexicie, a zaraz potem pojawiła się pandemia COVID-u. No i cóż, no, w takich sytuacjach nie trudno było popaść w czarnowidztwo i zacząć zastanawiać się nad tym, jak naprawdę ten nasz świat działa. Wtedy jakoś mocno o tym myślałem. Co do propagandy, no to tak, ona w końcu atakuje nas z każdej strony. Właśnie tak jak tu było wspomniane, dosłownie wyskakuje nam z lodówki, co też w Jemiolcu właśnie jest potraktowane bardzo dosłownie. Tak samo my w sieci, jak korzystamy z social media czy z jakichkolwiek stron, mamy włączone cookies przecież w przeglądarce, to jesteśmy targetowani reklamami, które mają do nas przemawiać, które mają nas, nie wiem, kształtować, namawiać do zakupu rzeczy, do głosowania, skoro jesteśmy blisko wyborów prezydenckich teraz. I w takim czasie naprawdę trudno jest zachować obiektywizm, ponieważ manipulacja zyskuje też na tym, gdy jej obiekt, tak, czyli my ludzie, są zaślepieni emocjami. Czyli często te właśnie reklamy bądź jakieś posty, jakiś trolling, on jest taki uderzający, tak mocno uderzający, że te emocje w nas się budzą. Nieważne jakie tak naprawdę, ale dla grunt bylebyśmy tylko stracili zdolność racjonalnego myślenia. No bo jak ktoś jest pod wpływem emocji, no to ten racjonalizm usuwa się gdzieś na drugi plan. I no gdzieś pod wpływem tych wszystkich przemyśleń, no to był też główny powód, dla którego pisałem Jemiolce. No chciałem właśnie poruszyć taki temat. Poruszyć to, tak jak robił Orwell, Huxley, Bradbury, tylko na swój własny sposób.
W recenzjach często podkreśla się, że książka skłania do refleksji nad współczesnym społeczeństwem. Czy spodziewałeś się takiego odbioru? Jakie były reakcje czytelników, które najbardziej cię zaskoczyły?
Wydaje mi się, że w większości pozytywne. Tak jak spotykałem się z ludźmi na różnych targach bądź festiwalach literackich, to te osoby, które czytały, naprawdę ciepło się o Jemiolcu wypowiadały. Sporo osób, które też mnie nie znają jako pisarza, jak porozmawiały chwilę ze mną albo przeczytały opis książki, to też chętnie po nią sięgały. Też cieszy mnie, jeśli słyszę, że ktoś komuś tę książkę poleca ze znajomych, więc to jest na pewno bardzo miłe. Zwłaszcza, że to nie jest moja pierwsza książka, ale to jest pierwsza, nazwałbym to poważnie wydana książka, o może w ten sposób. Więc jest to na pewno bardzo fajne, że ten odbiór jest, wydaje mi się, że pozytywny.
Czy pamiętasz jakieś komentarze dotyczące Jemiolca, które szczególnie utkwiły ci w pamięci?
No właśnie, tak jak wcześniej, na samym początku wspominałem, że na pierwszym ze spotkań autorskich Kuba Ćwiek, jak mnie przepytywał, to on mówi, że tu widzi nawiązania właśnie do Iry Lewina, do tej trylogii Cornetto, Simona Pegga. I ja tak siedziałem, żony ze Stepford, owszem, kiedyś oglądałem, ale na pewno nie czytałem. W tamtym momencie stres tak mnie zżerał, że jeśli chodzi o trylogię Cornetto, czyli ten wysyp żywych trupów, też kompletnie nie pamiętałem, że to kiedyś widziałem. Ja mówię, ale ja tego nie znam, ja nie wiem, o co chodzi. I tutaj wtedy to było dla mnie też pozytywne, że ja zaskoczyłem tym Kubę trochę. To znaczy, że no, okej, okay, jakby czujesz to.
A czy zdarza ci się czytać komentarze czytelników na przykład pod Lubię czytać, pod swoją książką?
Tak, to znaczy, no zwłaszcza na początku, jak Jemiolec wyszedł, to byłem bardzo ciekaw, jakie tam się pojawią opinie, więc gdzieś na początku zdecydowanie częściej zerkałem, tak w miarę na bieżąco. Niektórzy pisarze mówią, że nie warto tego robić i pewnie coś w tym jest, no bo fajnie, jak widać komentarze, które są pozytywne i załóżmy 10 będzie naprawdę takich, że serce rośnie, a potem pojawi się taki jeden komentarz, że człowiek nie wie, co z tym zrobić po tym. Gdzie się schować, czytając te słowa. No bo Jemiolec mimo wszystko ma większość pozytywny odbiór, no ale zdarzają się też komentarze czy opinie. No, po prostu komuś się nie podobało. Tak? Ma ta osoba do tego pełne prawo, bo to jednak nie jest zupa pomidorowa, żeby każdy lubił, a i tu są problemy, bo niektórzy wolą z ryżem i z makaronem. Tak, zdarza się, że przeglądam komentarze. Jestem ciekaw, tak jak ktoś odbiera moją twórczość, myślę, taki dość naturalny jednak odruch, no bo tutaj tworzę coś i wychodzę z tym do ludzi, oddając to w ich ręce. Tak więc fajnie wiedzieć, czy to, co robię, jest tak, czy jest odbierane pozytywnie, czy nie. Czy warto robić to dalej w ten sposób, czy należy coś zmienić.
Twoja powieść zawiera elementy humorystyczne i satyryczne, mimo poważnej tematyki. Jakie znaczenie ma dla ciebie humor w literaturze, zwłaszcza w kontekście poruszania trudnych tematów?
Humor, zwłaszcza taki sytuacyjny, jest tym, który uwielbiam. Według mnie nie ma nic lepszego niż celna, inteligentna i perfekcyjnie wypowiedzona riposta lub puenta. Jednakże nie chodzi mi tutaj o obrażanie kogoś, tak, a raczej o umiejętność do nawiązania do jakiejś sytuacji, nadanie jej żartobliwego kontekstu. Nie jest to łatwe, jest to trudna sztuka, która bywa łatwiejsza o tyle, gdy dobrze się z kimś zna. Wtedy faktycznie można się przerzucać takimi żartami w nieskończoność, jeśli ktoś też docenia taki humor. I dlatego ja bardzo lubię humor, który jest ulokowany przede wszystkim w brytyjskiej kinematografii. Na przykład takie klasyki jak Przekręt, czy nie pamiętam polskiego tytułu, ale Lockstock and Two Smoking Barrels Guya Ritchiego, albo większość seriali czy stand-upów Rickiego Gervaisa, to ja mógłbym oglądać w zapętleniu, bo to jest coś, co absolutnie do mnie przemawia. I właśnie tam jest tego rodzaju humor taki sytuacyjny.
Jemiolec to powieść fantastyczna, ale powiedz, czy w swoim literackim dorobku masz też inne gatunki? Może są jakieś mniej oczywiste, po które sięgnąłeś z równą pasją?
Moją debiutancka powieść to był Klub Egzamów. To była powieść kryminalna, osadzona we współczesnej Warszawie i okolicach, więc można powiedzieć, że zacząłem od kryminału. A jeśli chodzi o eksplorowanie innych gatunków, to mam też w swoim dorobku opowiadania science fiction, opowiadania również kryminalne się też powtarzają, horror. Jedno opowiadanie jest nawet tak trochę z pogranicza weird fiction, więc staram się nie ograniczać do jednego gatunku, bo tak naprawdę uważam, że gatunek literacki to jest tylko rama, a rama, w której możemy umieścić opowieść, a te opowieści tak naprawdę zawsze są o ludziach, są o nas. Nieważne, jak będziemy próbowali to ubierać, czy tam będą potwory, czy elfy, tak naprawdę opowiadamy o nas samych, dlatego nie chciałbym się ograniczać. Chciałbym pisać to, co czuję i to, co uważam, że w tym momencie jest najlepszym narzędziem do przekazania tej historii.
A jakie wyzwania pojawiły się przed tobą podczas pracy nad powieścią fantastyczną? Zwłaszcza w porównaniu do gatunków, po które sięgnąłeś wcześniej. Czy coś szczególnego cię zaskoczyło albo wymagało zupełnie innego podejścia?
Największą trudnością zapewne było zapanowanie nad światem, który sam wykreowałem. Podczas pisania zazwyczaj mam plan, ale jak to przy pisaniu się dzieje? Postacie często wymykają się z tego planu i akcja potrafi biec swoim torem. I no, jak to też bywa, ja czasami daję się porwać tej zmianie akcji. No i tutaj czasami bywa tak, że dopiero po chwili okazuje się, że to, gdzie ta akcja podąża, na początku brzmi fajnie, ale potem nie ma kompletnie sensu, bo na przykład łamie zasady, które sam ustaliłem, a o których zapomniałem w międzyczasie. Tak też bywa. Pisanie z kolei w rzeczywistości, w naszej, no właśnie we współczesnej Warszawie, tak jak żyjemy, jest o tyle łatwiejsze, że nie trzeba nic wymyślać. Możemy odwoływać się do istniejących praw czy konwenansów, a w fantastyce ja sam jestem stróżem tego, co tworzę. No i jeśli coś przegapię, to znaczy, że nie zapanowałem nad tekstem, no i on ostatecznie może wyjść niewiarygodny, tak? A wiarygodność, myślę, to jest jedna z najważniejszych cech.
A powiedz proszę, jak to się wszystko zaczęło? Mam na myśli twoją przygodę z pisaniem. Czy już jako dziecko tworzyłeś jakieś rzeczy do szuflady? Czy może ta pasja pojawiła się później? Jak wyglądały twoje pierwsze kroki w świecie literatury?
U mnie książki w domu były od zawsze. Literatura zawsze gdzieś tam przewijała. W zasadzie historię zawsze lubiłem od małego. Czy to czytać, słuchać, może inaczej, najpierw słuchać, potem dużo później czytać, ale i właśnie tworzyć, bo no to często moi rodzice czy dziadkowie wspominają, jak to gdzieś za małego dzieciaka rysowałem jakieś historie, opowiadałem, co to jest na tych obrazkach, później gdzieś w podstawówce. Pamiętam, że zacząłem tworzyć dla kolegów komiksy z Pokemonami, z całymi historiami, a takie pierwsze, powiedzmy, moje literackie dzieło to był okres gimnazjum. Wtedy miałem po lekturze Eragona, kiedy dowiedziałem się, że autor napisał tę powieść w bardzo młodym wieku, bo to było bodajże 15 lat, tak przynajmniej słyszałem wtedy i stwierdziłem, że kurczę, no to ja też spróbuję, ja też mam pomysł, więc na pewno coś napiszę. Udało mi się napisać wtedy prawie 100 stron historii, która miała być oczywiście trylogią, ale nie dociągnąłem tego do końca. Ale chociaż nie skończyłem tego, to ostatecznie podniosło mi to ocenę z polskiego na koniec drugiej czy tam trzeciej klasy właśnie w gimnazjum, więc uznaję, że było warto i zaliczam sobie to na poczet mojego pierwszego honorarium.
100 stron w drugiej klasie gimnazjum to naprawdę imponujące, wielki szacunek. Jestem pod wrażeniem. Wspomniałeś, że twoja pierwsza książka to Klub Białych Zębów. Choć jak powiedziałeś, nie była to publikacja do końca profesjonalna. Powiedz proszę, na czym ten nie do końca profesjonalizm polegał? Jak wyglądał ten debiutancki etap twojej twórczości?
Nawiązałem współpracę z pewnym wydawnictwem. Niekoniecznie chcę tutaj nazwę podawać. To tam nie będzie na pewno trudno znaleźć, jakby ktoś naprawdę potrzebował. Niemniej początek był całkiem obiecujący. No, w sumie do tej pory jestem wdzięczny, że jednak ktoś tam chciał dać mi szansę, tak? Ale no, ile początek był obiecujący, to później pojawiły się spore problemy, czy to finansowe, czy w ogóle z jakimkolwiek kontaktem. Potem się dowiedziałem, że to wydawnictwo ma w ogóle upaść. Nikt się ze mną w żaden sposób nie kontaktował, więc po takim pierwszej fali, gdzie udało się wydać tę powieść, udało się pojechać na targi w Krakowie, gdzie odbyła się premiera, co w międzyczasie przeszedłem to moje, dlatego mówię, że taki może nie do końca profesjonalny, udany ten debiut, ale był to debiut mimo wszystko i też ta książka jakieś grono swoich odbiorców zebrała, no tylko, że nie udało się w sposób wyjść z tym szerzej, tak, dlatego uznaję, że Jemiolet to jest takie poważne wejście na ten rynek literacji, że jest to zrobione naprawdę fajnie, naprawdę profesjonalnie i tutaj jakby do mojego obecnego wydawcy Palbus absolutnie nie mogę mieć żadnych uwag, tak, tylko jedynie chwalić.
Muszę ci powiedzieć, że wydawnictwo Pulp Books to moje ostatnie odkrycie. Wcześniej zupełnie nie wiedziałem o jego istnieniu, a teraz jestem absolutnie zachwycony. Szczególnie szata graficzna robi ogromne wrażenie. Okładka Jemiolca to prawdziwe cudo. I powiem szczerze, jak każdy normalny czytelnik, często wybieram książki właśnie oczami. A tu naprawdę trudno przejść obojętnie. Powiedz proszę, jak trafiłeś do Pulp Books? Jak zaczęła się wasza współpraca?
Tak, jeśli chodzi o okładki, to tutaj wszystkie gratulacje i powinny iść do Piotrka Sokołowskiego. On jest autorem wszystkich palpowych okładek i ja też jestem pod wrażeniem jego warsztatu. Naprawdę, robi świetną robotę. A jeśli chodzi o to, jak ja trafiłem do palpów, to po prostu obserwowałem Kubę Ćwieka na Instagramie i w którymś momencie zobaczyłem, że otwiera wydawnictwo. Poczytałem Kubę jeszcze tak, że otwierają i będą mieli konkretne zasady przyjmowania. Ja miałem gdzieś jakieś uzbierane teksty, albo przynajmniej pomysły na teksty i przeczytałem te zasady. Bardzo mi się jakby spodobało podejście, które jest stosowane do teraz, a to już, kurczę, już chyba 2 lata czy więcej na rynku już. Ale zasady były takie, że z racji tego, że Palbooks chce być uczciwy wobec każdego kandydata, każdego aspirującego pisarza, prosi o to, żeby wysyłać na początek jako pierwszy tekst tylko i wyłącznie opowiadanie do 20 tysięcy znaków ze spacjami, po to, żeby móc rzetelnie ocenić, czy taki autor nad historią panuje, czy jaki jest jego warsztat i, co ważne, żeby móc w razie odmowy bądź przyjęcia dać naprawdę rzetelny feedback. Myślę, że to jest, co mnie już przekonało do tego, że ja chcę, po tych moich poprzednich doświadczeniach, gdzie miałem w ogóle problem, żeby się skontaktować z kimkolwiek, i oczywiście też po innych doświadczeniach z wysyłaniem tekstów, bo zanim chociażby Klub Białych Zębów się wydał, to 3 lata minęły na poszukiwaniu wydawcy, gdzie bywało, że ja tej odpowiedzi nie dostawałem kompletnie, nawet respondera nie było, że dzięki, dostaliśmy. Więc to mi się spodobało, wysyłam opowiadanie i ku mojemu zaskoczeniu zostałem od razu przyjęty. Od razu to było opowiadanie Oczy koloru Toffee i tak ta przygoda się zaczęła z palpami. Trwa do tej pory. Mam nadzieję, że jeszcze trochę potrwa.
Powiedz, czy nie pojawił się może pomysł, żeby Klub Białych Zębów wydać po raz drugi? Może dopracować, odświeżyć i wydać już w pełni profesjonalnie. Mam wrażenie, że ta historia mogłaby dziś zyskać zupełnie nowe grono odbiorców.
Były na ten temat rozmowy, aczkolwiek z racji tego, że ja bardzo chciałbym wrócić do KBZ-u i napisać drugi tom, aby zamknąć pewne wątki, bo tak też planowałem, że to powinna być dylogia. No, wobec tego, że tam jest dość otwarte zakończenie, po prostu chcę to dokończyć. I tak jak rozmawialiśmy, najprawdopodobniej, jeśli już faktycznie bym napisał tą drugą część, no to wtedy po prostu wrócimy do tego. Ale zobaczymy, tak? Bo w tym momencie mam trochę inne plany, co innego tworzę, Więc no tutaj niestety jeszcze ta historia musi poczekać, zwłaszcza, że miałem już do niej przymiarki, bo już za 4 wersje takie początkowe napisałem, sporo tekstu poleciało do tego przysłowiowego kosza. Po prostu nie mogłem znaleźć odpowiedniego klucza, żeby to naprawdę wiarygodnie właśnie poprowadzić dalej. A nie chciałem robić czegoś na pół gwizdka.
I tu moje kolejne pytanie. Czy z racji wykonywanego zawodu szczególnie cenisz sobie dociekliwość i planowanie? Zastanawiam się, czy te umiejętności mają przełożenie na twoje podejście do pisania. Czy pomagają w konstruowaniu fabuły, budowaniu świata, tworzeniu postaci?
Uważam, że pisanie i testowanie oprogramowania to dwie dziedziny, w których jest naprawdę sporo punktów styku. Przede wszystkim jako tester muszę odgrywać w cudzysłowie różne role, czy to użytkownika, czy administratora i zgodnie z ich możliwościami sprawdzać funkcjonalności danego systemu. Sprowadza się to też do tego, że w pracy tworzę scenariusze testowe, w których weryfikuję najprostsze ścieżki, jak na przykład logowanie, gdzie trzeba wpisać login, hasło, kliknij zagloguj, jest OK. Ale też muszę szukać dziury w stałym, czyli na przykład co będzie, jeśli user spróbuje zalogować się do miejsca, w którym nie powinno go być, co będzie, gdy poda złe hasło, czy jest to odpowiednio walidowane, czy mam odpowiednie komunikaty. No i przy pisaniu należy tworzyć podobne scenariusze. Mamy te podstawową ścieżkę bohatera, ale cały czas też muszę zastanawiać się, co się wydarzy, jeśli bohater zrobi coś więcej, niż się od niego wymaga. Gdzie są jego granice? Co się stanie, jak te granice zostaną przekroczone? I jakie będą tego konsekwencje? Tak więc to doświadczenie zawodowe na pewno przekłada się na pisanie, ale i vice versa, ponieważ cały czas operuję na bazie pytania, co by było gdyby, tak jak i w pisaniu. Więc testując, jak i pisząc, staram się być skrupulatny i konsekwentny, bo choćby kusiło pójście na skróty, no to tak się nie da. W końcu celem obu tych zadań jest dowiezienie produktu jak najwyższej jakości.
A jak u ciebie wygląda warsztat pisarski?
Warsztat szlifuję przede wszystkim czytając książki. Robię to całe życie, więc coś tam przeczytałem i mam jakieś, wydaje mi się, że mam jakieś pojęcie, jak dobra historia mogła być skonstruowana. Więc chyba w 2018 roku, to jeszcze było, zanim zacząłem pisać Siemiołce, ale już myślałem o Klubie Białych Zębów, poszedłem na kurs pisania powieści kryminalnych do maszyny do pisania i kurs prowadził Wojciech Chmielarz. To było jakoś świeżo, niedługo po tym, jak on wydał Żmijowisko. I to był jeden taki kurs, na jakim byłem. Dobrze go wspominam, poznałem tam naprawdę fajnych ludzi. I też od Wojtka paru ciekawych rzeczy się dowiedziałem, które wtedy jakoś przy pisaniu wdrażałem. Więc to był taki, myślę, no jedyny moment, w którym stwierdziłem, że chcę zobaczyć jakieś inne podejścia, tak, żeby faktycznie pójść na jakiś kurs. A resztę to trochę tak na czuja, trochę eksperymentem. Od Kuby Ćwierka też się na jakimś spotkaniu autorskim dowiedziałem, że do szlifowania warsztatu trzeba pisać dużo opowiadań, ponieważ to nam właśnie pozwala zweryfikować, czy jesteśmy w stanie zamknąć to, co chcemy w krótkiej treści. I teraz na przykład Palbooks, oni mają też swoją aplikację i tam jest taki poniedziałkowy cykl Setka do kawy się nazywa. I tam są wydawane w formie e-booka, audiobooka drable, czyli opowiadania na równe 100 słów. I to jest naprawdę fajne ćwiczenie. Takich setek mam tam chyba z 5 czy 6 wydanych. To już jest naprawdę, tak można powiedzieć, ekstremalne podejście. Tak? Czyli czy w 100 słowach jesteśmy w stanie zamknąć ciekawą, intrygującą historię. Więc jeśli ja miałbym komuś polecić teraz jakieś ćwiczenie, jako osoba, która już coś tam napisała, to właśnie pewnie bym powiedział, tak jak Kuba, że warto pisać opowiadania. Fajnie też poćwiczyć się na tych setkach.
No właśnie, ale jak to u ciebie wygląda w praktyce? Ten sam akt pisania. Bo domyślam się, że przy codziennej pracy zawodowej raczej nie siadasz do komputera na 8 godzin dziennie przerwą na obiad, jak pełnoetatowy pisarz. Jak wygląda twój dzień powszedni pod tym względem? Kiedy znajdujesz czas na pisanie? Jak udaje ci się to pogodzić?
Z racji tego, że pracę zaczynam standardowo 7:30, to odpadam pisanie z rana, bo troszkę za wcześnie. Trzeba jeszcze wcześniej by było wstać. Więc to, co teraz robię, to piszę wieczorami. Wtedy mam po prostu na to czas. No i jeśli jest taka możliwość i potrzeba, to jak najwięcej spędzam na pisaniu weekendy, ale w godzinach porannych. Czyli właśnie wtedy, kiedy w pracy nie mogę, tak? Ale wtedy człowiek ma na tą najświeższą głowę i myślę, że to jest dla mnie też najlepszy moment, kiedy jestem w stanie usiąść i kreatywnie podejść do czy to problemów pracy, czy właśnie do pisania. Wcześniej w innym zakładzie pracy, jak byłem, tam faktycznie mogłem troszeczkę później zacząć pracę, no to potrafiłem usiąść 7:30 do pisania, a potem o 9:30 zacząć pracę. W Excelu zapisywałem, ile czasu dziennie spędziłem na pisaniu, ile znaków zapisałem i po prostu po jakimś czasie byłem w stanie zweryfikować, jak to pisanie mi idzie. Też pomagało mi to usystematyzować pewne rzeczy, tak, czy muszę coś nadgonić, czy mam teraz chwilę, że ten dzień mogę odpuścić, więc przede wszystkim robiłem to rutynowo, bo widząc, że te cyferki się tam zmieniają, tak, że nie tylko przyrasta mi tekst w Wordzie, ale jednocześnie też widziałem, jak to się przekłada na przyrost taki ogólny w znakach, w godzinach, to mi pomagało. Więc ja lubię usystematyzowane pisanie, no i przede wszystkim najważniejsza jest rutyna w tym wszystkim dla mnie, żeby płynnie tę historię prowadzić, która gdzieś tam we mnie siedzi.
Muszę zapytać wprost, bo pewnie wielu czytelników też to ciekawi. Czy planujesz kontynuację Jemiolca? Może niekoniecznie bezpośredni sequel, ale inne przygody osadzone w tym samym jemiolcowym uniwersum. Świat, który stworzyłeś, aż się prosi o dalsze opowieści.
Jemiolec w założeniu miał być historią jednoksiążkową i taką jest, według mnie przynajmniej. Jakby nie planuję kontynuacji wydarzeń, tego co mogłoby się dziać po ostatniej kropce w książce. Dla mnie to jest zamknięte. Nie wykluczam jednak, że miałem taki pomysł i może kiedyś tego wrócę, że napiszę jakieś opowiadanie, które nawiąże do bohaterów, ale jakby z okresu ich pobytu w Blasku Futury, tak? Czyli jakby nie wychodziłbym poza ramy od momentu, kiedy oni przyjechali, aż do zakończenia.
Czy jest taka książka, o której mógłbyś powiedzieć, że naprawdę wpłynęła na twoje życie, albo zmieniła twój sposób patrzenia na świat? Tytuł, który został z tobą na dłużej, poruszył coś głębiej.
Myślę, że na pewno są takie książki, które we mnie naprawdę głęboko zapadły, chociażby Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego. To jest książka, którą każdemu będę polecał. Jest naprawdę świetna, aczkolwiek myślę, że największy wpływ jednak na to, jak zacząłem czytać i jak postrzegam czytanie, czyli przez pryzmat tych gatunków, no to mają odcisnęło na mnie to, co czytałem gdzieś tam w młodzieńczych latach, czy to książki Tolkiena, Sapkowskiego czy Kinga. W ostatnich latach też na pewno duże wrażenie wywarło na mnie Dune, bo Dune późno przeczytałem, ale właśnie ta polityka, która tam się dzieje na kartach tej pierwszej części zwłaszcza i ten motyw ekologiczny, to naprawdę mocno wpłynęło na mnie.
A jak to wygląda z drugiej strony? Jako czytelnik, jakie gatunki literackie najchętniej wybierasz dla siebie? Po co sięgasz, gdy chcesz się zanurzyć w dobrej historii tylko dla przyjemności?
Moje ulubione gatunki to horror, fantastyka, kryminał, science fiction. Myślę, że w ramach tych czterech gatunków obracam się chyba najczęściej i też tutaj można tak powiedzieć, że mój wewnętrzny czytelnik, jak i pisarz są zgodni w tym temacie, bo lubię też pisać właśnie najbardziej w tych gatunkach, ale też staram się oczywiście sięgać po książki z innych nurtów. Ostatnio polubiłem się z literaturą popularno-naukową. Bardzo dobrze czytało mi się książkę Dynamiczny mózg Davida Eaglemana i staram się też czytać sporo literatury pięknej, tak polskiej, jak i zagranicznej, by w jakiś inny sposób dbać o swoje wyczucie estetyki, a także rytmu i sposobu prowadzenia historii. Więc co takiego czytałem ostatnio, chociażby Zaufanie Hernana Diaza, a z Polski to Sierpień Pawła Sołtysa. Więc staram się nie ograniczać tylko do tych czterech ulubionych, tak? Tylko jednak jeśli widzę, że książka mnie zainteresuje samą tematyką, to po prostu sięgam po nią i czytam.
No właśnie, ale powiedz szczerze, czy jako autor jesteś jeszcze w stanie czytać zupełnie bezkrytycznie? Tak po prostu, dla przyjemności. Czy jednak ten wewnętrzny redaktor nie daje ci spokoju i podczas lektury automatycznie analizujesz konstrukcję fabuły, styl, dialogi?
Naprawdę są dwie strony tego medalu, bo po prostu czytam, przyswajam to, dobrze się bawię, ale potem zdarza się, że pluję sobie w brodę, bo w trakcie czytania widziałem, że ten fragment jest naprawdę fajny, że ten cytat jest naprawdę super, że warto to gdzieś sobie zapisać, ale tego nie robiłem, A potem, jak czytałem książkę, która ma 600 stron, to ciężko jest trafić z powrotem na ten sam tekst, zwłaszcza jeśli jeszcze po jakimś czasie pamięta się go tylko fragmentarycznie. Więc od pewnego czasu, jeśli tylko dostrzegam coś wartego uwagi w książkach, które czytam, to staram się robić zdjęcie tej strony i wrzucać sobie do notatnika w telefonie, albo jeśli to jest coś bardzo krótkiego, to po prostu zapisuję sobie w notatkach, tak żeby mi nie uleciało. Jestem w stanie to robić, jestem w stanie czytać bezkrytycznie, ale też wiem, że warto czasami się pochylić bardziej nad tekstem i wyciągnąć z niego faktycznie coś więcej niż tylko dobrą zabawę.
A jak u ciebie wygląda z czytaniem do końca? Czy zawsze udaje ci się skończyć książkę, którą zacząłeś? Czy zdarza się, że fabuła nie chwyta, coś nie zagra i odkładasz ją bez żalu na bok, przechodząc do następnej? No i jak uważasz, czy każdej książce rzeczywiście warto dać szansę, nawet jeśli początek nie porywa?
Wybieram książki, które chcę czytać raczej na tyle świadomie, że w ostatnich latach są to sytuacje raczej marginalne, czyli takie, w których książkę gdzieś porzucam albo po prostu odkładam i stwierdzam, że to nie było to. No ale zdarzają się jednak niespodzianki, bo tak jak wiem, jestem wielkim entuzjastą fantastyki, science fiction i tak na przykład od 3 lat czytam trylogię ciągu Williama Gibsona, który jest jednym z ojców cyberpunka. No i jestem w połowie. Tematyka bardzo mi się podoba, ale z jakiegoś powodu nie mogę jej ukończyć. Po prostu coś mnie blokuje, odkładam tę książkę i tak się z nią męczę od 3 lat. Tylko, że tej jeszcze nie porzuciłem. Ja do niej na pewno wrócę w którymś momencie i dalej będę kontynuował. Podobnie sprawa się ma z cyklem fantasy Stevena Eriksona, Maladańska Księga Umarłych. I tutaj tak samo. No, na 2 tomie, to jest wielotomowa saga, ale dalej też nie mogłem przebrnąć z jakiegoś powodu. Też coś mnie powstrzymało i dalej czeka na swój lepszy moment. No ale tutaj wiem, że te historie mają w sobie to coś i to jasne, że warto dać im drugą szansę, więc to podejście kolejne na pewno kiedyś nastąpi. Staram się szanować swój czas i po prostu jeśli widzę, że książka, która zapowiadała się fajnie, no bo z jakiegoś powodu po nią sięgnąłem, a z jakiegoś powodu kompletnie mi nie odpowiada, to bez żalu ją odłożę i po prostu wezmę się za kolejny tytuł, który mam gdzieś na swojej liście. Myślę, że takie podejście stosuję do czytania.
I w ten oto sposób dotarliśmy do ostatniego pytania naszej rozmowy. Usłyszałem ostatnio, że to pytanie uchodzi już za klasykę, ale mimo wszystko zadaję je każdemu mojemu gościowi, więc zadam je i tobie. Uwaga! Jakie 3 książki zabrałbyś ze sobą na bezludną wyspę?
Okej, 3 książki, jakie bym zabrał ze sobą? No, trudne się wylosowało, ale tak, myślę, że zabrałbym ze sobą Stephena Kinga, Dallas 63, wziąłbym może tego Williama Gibsona, może bym go w końcu skończył, tą trylogię ciągu, zwłaszcza to są 3 książki w jednym tomie, więc czemu nie? A 3 książka, jaką bym wziął, no to myślę, że Wiesława Myśliwskiego i traktat o łuskaniu fasoli, żeby przeczytać na tej wyspie coś, co w jakimś stopniu będzie w stanie mnie podnieść na duchu.
I w ten oto sposób dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś dla mnie czas. Za wszystkie ciekawe odpowiedzi i inspirujące wątki. To była prawdziwa przyjemność. Do usłyszenia i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.
Miło było uczestniczyć. Naprawdę cieszę się, że zostałem zaproszony do Radia Praga.
A teraz przed nami Marcin Sobalski i jego relacja z Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Zapraszam.
Dobry wieczór, z tej strony mikrofonu wita Państwa Marcin Sobalski i chciałbym zaprosić do wysłuchania moich refleksji po ostatniej edycji Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, które to odbywały się od czwartku 15 maja do niedzieli 18 tegoż miesiąca. Honorowym gościem w tym roku była Korea i muszę przyznać, że był to gość nie tylko honorowy, ale też widoczny na stoiskach z wydawnictwami i oficjalnymi gośćmi, do których po autografy stały wielometrowe kolejki. Dodam jeszcze, że unoszący się nad targowymi alejkami zapach kimchi dodawał unikalny uroku tegorocznej edycji. Poza honorowymi gośćmi z Korei, swoje pokaźne stoiska miały też inne państwa. Bardzo widoczna była sekcja ukraińska, a uwagę mojej narzeczonej niezmiennie zwracała sekcja włoska. Jeżeli chodzi o zakupy książkowe, uogólniając, szału nie ma. przeceny i promocje były, ale porównywalne do tych sklepowych. Z reguły oscylowały między 10 a 20% od ceny okładkowej lub były przedstawione w formacie kupujesz 3 książki i płacisz za dwie droższe, a trzecia, ta najtańsza, jest darmowa. Reasumując, jeżeli więc ktoś nastawia się, że targi to niesamowite obniżki i właściwie za bezcen można dostać hurtowe ilości premierowych wydawnictw, to może poczuć się mocno rozczarowany. Ten etap mojej relacji z targami mam już za sobą i podchodzę do nich jak do święta książki. I poza zaplanowanymi z góry zakupami robię też zakupy, które miałem zaplanowane w szerszej perspektywie. Zdarzają mi się też zupełnie przypadkowe zakupy. Takie książki to nie tylko zakupy, ale też imprezy, które rozgrywają się dookoła i które, muszę przyznać z bólem, z powodu braku czasu pomijałem. Także są to spotkania z autorami i zdobywanie autografów. Między innymi chodzenie na targi rozwinęło u mnie pasję posiadania książek z dedykacjami autorów. Miło jest też zamienić kilka słów z pisarzami, których się lubi i ceni. Oczywiście akurat tego typu imprezy nie są najlepszym miejscem na próbę dłuższych rozmów, ponieważ kolejki są długie, pisarze są zmęczeni i my czytelnicy też. Niemniej udało mi się zdobyć w tym roku 13 autografów i wymienić uwagi z ich autorami. Szczególnie miło mi było przy okazji spotkania z Anną Brzezińską, która zaczęła podpisywać swoje książki z 10 minut przed czasem, ponieważ jak stwierdziła rozbierająco, no przecież my czytelnicy nie musimy moknąć, a właśnie rozpoczął się pierwszy tej soboty jeszcze trochę niemrawy deszczyk. Na dłużej zapamiętam też rozmowę z Anną Kańtoch, której czeluść zachwyciła mnie w tym roku, czym nie omieszkałem się z panią Anną podzielić, jednocześnie podsuwając do podpisu inną jej książkę, Łaskę. Bardzo miło było mi też odwiedzić dzisiejszego gościa konkretnych rozmów o książkach, Kajetana Szukalskiego. W mojej torbie wylądowała jego powieść Jemiolec z dedykacją, a ja obiecałem panu Kajetanowi, że jak tylko przeczytam tą książkę, to nagram recenzję. Z innych rozmów targowych, które mnie ucieszyły, to informacje od pracowników wydawnictwa Vesper o planowanym jeszcze w tym roku wydaniu Księżyca Comanche'ów Larry'ego McMurtry oraz od pana z Artrage, że ich wydawnictwo zakupiło aż 5 książek od Louise Erdrich, której Leki na miłość porwały mnie w zeszłym roku, a o których szybki monolog postaram się mawem nagrać. Targi książki to nie tylko literatura. Są to też m.in. wyroby rękodzielnicze, niestety od kupna Miecza Wiedźmińskiego odjadła mnie moja lepsza połowa. Innym takim dodatkowym punktem, do którego przypadkowo zajrzałem w tym roku, było stoisko jednego z wytwórców czytników e-booków, gdzie bardzo kompetentna i miła pani pokazała mi dwa nowe modele ich czytników, zaprezentowała nowe opcje w nich zawarte, wyjaśniła różnice między modelami czarno-białymi i kolorowymi. Na zakup się nie zdecydowałem, choć obniżki były dosyć zachęcające. Nam czytelnikom w tym roku nie pomógł termin targów, który ponownie zbiegł się z nocą muzeów. Ludzie, którzy czytają, chcieliby też pójść na ową noc. A co więcej, jest wielu też takich, jak ja na przykład, którzy też te noce muzeów przygotowują i przeprowadzają. W związku z tym, choć chciałem w nich uczestniczyć, ominąłem zupełnie wydarzenia targowe z czwartku i piątku, a także z sobotniego późnego popołudnia. Na tegorocznych targach nie rozpieszczała nas też pogoda. W sobotę zmokłem co najmniej 3 razy. Byłem zaopatrzony w dobrą kurtkę, więc w sumie przeziębienie mnie ominęło. Gorzej wilgoć zniosły książki, zarówno te, które były na straganach, jak i te, które ostatecznie zakupiłem. Dobrze, że chyba z połowa wydarzeń targowych była skrytych w Pałacu Kultury i Nauki oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej lub też pod bardzo solidnymi namiotami. Gorzej miały wydawnictwa w małych stoiskach, na drewnianych, śliskich od deszczu podłogach, które w niedzielę były miejscami już niestabilne. Pomimo tego wszystkiego, miejscami alejkami było ciężko się przecisnąć, a i kolejki do autorów potrafiły być naprawdę długie. Czekam już na kolejną odsłonę targów, które w przyszłym roku mają odbyć się pod koniec maja, więc chyba nie będą kolidowały, jak mam nadzieję, z nocą muzeów, a jak i widziałem w internecie, mają się odbyć one na Stadionie Narodowym, więc deszcz też tym razem nie powinien być problemem. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w tego typu imprezach, do spotkania ludzi, którzy książkami żyją, którzy je tworzą, którzy je wydają. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobranoc.
Nieubłaganie zbliża się godzina 20, a to oznacza, że powoli musimy kończyć dzisiejsze spotkanie na antenie. Dziękuję Państwu serdecznie za wspólny spędzony czas i za to, że byliście z nami. Na zakończenie zapraszam jeszcze do naszego kącika Poezji Śpiewa. Dziś wybrzmi dla Państwa zespół Street Lab, a to mówiłem ja, Michał Barton. Życzę spokojnej nocy i do usłyszenia wkrótce. Temporary or forever.
Forever, you're forever. I got questions, you got answers. If it were up to me,